Rozmowa oparta na faktach.
8:02, czas na poranną rozmowę RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. W studiu razem ze mną jest minister edukacji Przemysław Czarnek. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Były wojewoda lubelski. To dlatego ważne, że lubelskie to teraz to województwo, które przyjmuje tą pierwszą falę uchodźców z Ukrainy. Jak sobie radzą?
Radzą sobie znakomicie, choć siłą rzeczy to jest 15 dni już wojny, więc pomoc z zewnątrz, która przychodzi, mówię z zewnątrz, ze wszystkich innych województw, za co bardzo dziękujemy, jest ogromna i będzie coraz większa, bo rzeczywiście również wolontariusze, również nauczyciele, którzy udzielają się w rozmaitych salach gimnastycznych, które są punkty recepcyjne, no to już 15 dzień tej pracy, bardzo ciężkiej pracy w charakterze wolontariatu, ale radzą sobie znakomicie. Byłem w Chorodle, to jest najdalej na wschód wysunięta polska gmina, granicząca z Ukrainą, blisko już Włodzimierz Wołyński, tam nawet było słychać odgłosy wybuchu. I byłem pod wielkim wrażeniem. I dzieci, które uczęszczają do szkoły, frekwencja znakomita, bez problemu. Mówię o dzieciach polskich. Po to pojechałem również, żeby powiedzieć dzieciom polskim, że są bezpieczne i nie muszą się bać, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Musimy powiedzieć polskim uczniom, do których docierają przeróżne informacje i dezinformacje. Jesteście bezpieczni, możecie chodzić do szkoły, tak jak te dzieci w Chorodle. Ale w sali gimnastycznej obok jest punkt recepcyjny, gdzie są matki z dziećmi ukraińskimi i tam wolontariat rodziców tych dzieci polskich, które chodzą do szkoły w Chorodle, ale również nauczyciele. To rzeczywiście jest imponujące, pięknie działa, znakomicie zorganizowane przez pana wójta, przez pana dyrektora, przez rodziców. To wszystko funkcjonuje, natomiast no, kryzys uchodźczy trwa i jak on będzie...
No właśnie, czy państwo sobie z tym poradzi, bo na razie wszystko opiera się na takim odruchu serca bardzo wielu ludzi. To jest zresztą zrozumiałe. Ale ten odruch serca ma też swoją wyporność, prawda? To znaczy, po pierwsze, no ludzie nie będą w stanie do mieszkań, do domów przyjąć więcej osób. Czy my jesteśmy przygotowani inaczej? Czy damy sobie radę z przyjęciem następnych fal uchodźców, jeśli, nie daj Boże, ludzie będą dalej musieli uciekać z Ukrainy?
Bez wątpienia są jakieś granice i bez wątpienia będziemy potrzebować wsparcia innych krajów europejskich, a to wsparcie już jest zapowiadane, choćby nie tylko europejskich, Kanada, czy Stany Zjednoczone, czy inne kraje zapowiadają to wsparcie i na pewno z tego wsparcia będziemy korzystać, bo siłą rzeczy dziś mamy 1 500 000 uchodźców, z czego 650-700 000 to są dzieci, natomiast jeśli będzie drugie tyle, czy trzecie tyle, no to jest już
To zatrzymajmy się na chwilę na tej liczby, bo nawet jeżeli z tej liczby odejmiemy tych, którzy pojechali już dalej, na zachód, to znaczy, że Polska i tak przyjęła więcej osób niż cała Europa w 2015 roku w kryzysie wielkim, kryzysie migracyjnym.
Tak jest.
My przyjęliśmy ich 2 tygodnie.
To prawda, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że my z naszymi sąsiadami Ukraińcami mamy do czynienia na co dzień. Ukraińców w Polsce było już, jak według różnych szacunków, od 1 000 000 do 2 000 000 i tu akurat nie mamy żadnego problemu kulturowego. My jesteśmy z tego samego kręgu kulturowego i tutaj nie ma takich problemów jak w tym kryzysie migracyjnym 2015 roku w Europie.
Panie ministrze, pan mówił 600-700 tysięcy, pewnie jest trudno tak naprawdę do policzenia w tej chwili, dzieci ukraińskich przyjechało do Polski. Część z nich prędzej czy później będzie musiała trafić do szkół.
Już 24 tysiące spośród dzieci uchodźców trafiły do szkół polskich. To jest stan na dzisiejszy poranek.
Wczoraj mówił pan o 11
tysiącach. Tak, dobrze. To lawinowo rośnie, no ale to 24 tysiące, jak państwo policzycie, na 650-700 tysięcy dzieci, to jest około 0,5% dopiero, więc jeszcze 99,5% dzieci nie trafiło do polskiego systemu. To tak wygląda. No bo też siłą rzeczy najpierw te dzieci, które przechodzą przez granicę, muszą się zakwaterować, muszą odpocząć, muszą się pozbyć traumy, dopiero myślą o tym, gdzie pójść do szkoły. Na siłę nikogo nie będziemy zmuszać do tego, żeby poszedł do szkoły i to bardzo szybko. 24 tysiące dzieci to są zazwyczaj te dzieci, które rozumieją język polski albo nawet mówią w języku polskim. Natomiast te dzieci, które nie rozumieją w języku polskim i nie mówią po polsku, pewnie czekają z tą decyzją ich rodziców.
Najmniejsze to one się i tak szybko nauczą.
To prawda.
Można
tutaj nie ma problemów.
Mieć taką nadzieję.
Tu nie ma problemów, ale apelujemy wciąż do samorządowców, ażeby tworzyć dla tych dzieci oddziały przygotowawcze w szkołach, bo to jest dla nich środowisko najmniej stresowe w swoim środowisku.
Co to są te klasy przygotowawcze właśnie?
To są klasy, które mogą być międzyrocznikowe, od klasy pierwszej do trzeciej, od czwartej do szóstej, od siódmej do ósmej, złożone z dzieci ukraińskich w szkole, ale też z wykorzystaniem infrastruktury pozaszkolnej, ale jako część szkoły podstawowej, jednej, drugiej czy trzeciej. Mogą to być również klasy międzyszkolne, a nawet międzygminne, w zależności od tego, ile jest dzieci. Wszystko po to, że przez te kilka miesięcy miały poziom nauczania adekwatny do swojej wiedzy i rozwoju edukacyjnego w Ukrainie, z dużą ilością języka polskiego i z nauką języka polskiego.
To będzie trzeba zresztą ich uczyć inaczej, bo to Polski dla cudzoziemców, dokładnie, to nie jest ten Polski dla nas.
To jest dużo łatwiejsze również, jeśli chodzi o polski system oświatowy. Pamiętajmy o jednej rzeczy. W Polsce funkcjonuje normalnie i musi funkcjonować normalnie, najnormalniej jak to jest możliwe, polski system oświaty dla dzieci polskich, które się uczą. Więc tworzenie tego rodzaju oddziałów przygotowawczych i to jeszcze z użyciem infrastruktury pozaszkolnej, różnych obiektów, które kiedyś były szkołami, albo które można zaadaptować na szkoły, będzie najmniej inwazyjne, można
panie
powiedzieć.
Panie ministrze, wie pan, że zaraz pojawi się pytanie, kto za to zapłaci samorządom?
Zapłacimy za to samorządom absolutnie pełną stawkę. Mówiliśmy już o tym i to nawet w rozliczeniu miesięcznym ze środków, które będziemy zbierać zewsząd, ze środków zewnętrznych, unijnych, pochodzących z pieniędzy z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, bo to będą niemałe środki, to możemy to powiedzieć. Natomiast wszystkie zewnętrzne środki na ten cel wykorzystamy i każda złotówka trafi do samorządów według wag, które samorządy znają.
Nauczyciele, asystenci. Pojawiła się teraz taka koncepcja, żeby do szkół, które przyjmą te dzieci, pojawili się tam ukraińskojęzyczni nauczyciele, którzy pomogą tym dzieciom, nawet jeżeli nie będą z nimi cały czas na lekcjach. To nie tak jak nauczyciel opiekun dziecka niepełnosprawnego, tylko jakaś inna formuła. Mamy tych nauczycieli?
Pomoc nauczyciela. Mamy zarejestrowanych przez kuratorów 11 tysięcy nauczycieli polskich. Tu również tych, którzy znajdują się na emeryturach czy świadczeniach kompensacyjnych, a specustawa pozwala im na zatrudnienie z powrotem w szkole. Mówię o tych świadczeniach kompensacyjnych. 11 tysięcy ze znajomością języka rosyjskiego, ukraińskiego, bądź rosyjskiego i ukraińskiego razem. I to w różnych województwach już są ci nauczyciele wykorzystywani. Mamy możliwość w specustawie, którą mam nadzieję dzisiaj dokończymy i wejdzie za chwilkę w życie, zatrudniania elastycznego nauczycieli ukraińskich,
no również pochodzących... Czy oni będą musieli mieć jakoś dyplomy nostryfikowane, czy czeka ich jakaś procedura uznawania ich wykształcenia?
Nie. Jeśli chodzi o zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela, to tutaj zwykłe oświadczenie wystarczy i znajomość języka polskiego. Także niedokumentowana, nie potrzebujemy tutaj egzaminów państwowych. Będziemy zatrudniać elastycznie, to przepisy na to pozwalają.
Ale to jako pomoc nauczyciela, gdyby oni musieli zostać w Polsce dłużej i trzeba, czy oni będą mieli szansę wkroczyć na polski rynek pracy, także tak rynek pracy nauczycielskiej.
W tej samej specustawie mamy delegację ustawową do rozporządzenia, które będę mógł wydać, które będzie regulowało tego rodzaju procedurę, która będzie bardzo plastyczna, elastyczna w uznawaniu uprawnień nauczycielskich, nauczycieli ukraińskich, tych, którzy są również wśród matek, które przyszły razem z dziećmi z Ukrainy. To wszystko przed nami w najbliższych dniach, albo już teraz, bo niektóre rzeczy już obowiązują. Także elastyczne zatrudnianie matek ukraińskich czy Ukraińców, którzy przychodzą do nas na stanowiskach pomocy nauczycielskiej i nauczycieli, to jest coś, co już jest w specustawie i będzie w rozporządzeniu na podstawie specustawy wydanym.
O dzieciach ukraińskich, które trafiły do Polski, o dzieciach polskich, o szkołach, o tym, ale także o polityce, o tym, czy Lex Czarnych wróci. Proszę państwa, czy Donald Tusk odmrozi nam pieniądze z KPO? O tym wszystkim w internecie. Radio RMF24, interia.pl, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego, spokojnego i bezpiecznego weekendu. No dobrze, no to jest, skoro już pan krzyczy, że wróci. Lex Czarnych, czyli ustawa...
Nie powiedziałem tak, to cicho powiedziałem, nie mówiłem, nie krzyczałem mocno.
Ustawa zmieniająca system oświaty w Polsce, która wzbudzała mnóstwo kontrowersji i została przez prezydenta zawetowana. I teraz pytanie, czy ona wróci? Bo prezydent powiedział, że ona nie może być teraz przyjęta ze względu na kontrowersje właśnie, które budzi, a teraz jest czas szczególny, gdzie powinniśmy się skupić na czymś innym niż na różnicach. Ale pan mówi wróci.
Pan prezydent na 2 godziny przed ogłoszeniem weta i wypowiedzeniem tych słów, do których wraca pan redaktor, przyjął mnie na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Zresztą wcześniej podpisał inicjatywę ustawodawczą związaną z Akademią Kopernikańską i programem kopernikańskim. Po tej uroczystości powiedział mi, że niestety musi zawetować ustawę. Nie dlatego, że jest ona zła, bo powiedział to też na Radzie Bezpieczeństwa, że są tam przepisy, które powinny wejść w życie, ale nie teraz. Bo teraz jest czas na jedność. Ja przyjąłem to do wiadomości. wiadomości, ale przyjąłem również do wiadomości tłumaczenie, narrację pana, czy komentarz pana prezydenta, że oczywiście w późniejszym czasie jak najbardziej tak, dlatego posłowie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłowie Prawa i Sprawiedliwości już przystąpili do prac nad nową ustawą.
Ale jak słyszymy, ona ma być konsultowana z Pałacem Prezydenckim, ma być
Dokładnie tak samo jak ta, która była konsultowana, bo ja, żebyście państwo mieli też świadomość, jak tylko powstały założenia tej ustawy, to udałem się do Pałacu Prezydenckiego i przedstawiłem te założenia. Później podpowiadaliśmy na sugestie pana prezydenta, choćby dotyczące organizacji harcerskich, które były zwolnione z tego reżimu, któremu poddaliśmy wszystkie inne organizacje pozarządowe. Więc tutaj będziemy na bieżąco z urzędnikami Kancelarii Prezydenta tę ustawę konsultować.
No tak, tylko że to, co tam najważniejsze, z tego pan nie będzie chciał zrezygnować, a to nadal będzie budziło kontrowersje. To znaczy na przykład kontrola kuratorów nad zajęciami pozalekcyjnymi.
Tak, no bo kuratorzy są od tego, żeby pełnić nadzór pedagogiczny. Organy prowadzące nie mogą wchodzić w kompetencje kuratorów, a kuratorzy w kompetencje organów prowadzących.
Zgoda. To pan prezydent przyjął. Ja nie chcę wchodzić w tej chwili w dyskusję na temat, czy to dobrze, czy źle. Chodzi mi tylko o to, że to tak czy owak jest coś, co wywołuje, wywołuje sprzeciw znacznej części środowisk opozycyjnych i tak dalej. No w każdym razie to nie zniknie. Kiedy będzie lepszy czas?
Ale mogę państwu powiedzieć, co było na przykład na tym spotkaniu 2,5-godzinnym naszym, mówię naszym, moim, z moimi wiceministrami i z członkami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jednym właśnie z jedną z propozycji poprawek ze strony pana prezydenta i jego współpracowników było nie odejście od tego modelu, tylko skrócenie czasu, bo dziś jest w ustawie napisane, czy było w tej ustawie zawetowanej napisane, że 2 miesiące przed wejściem w organizacji pozarządowych do szkoły. Pan prezydent sugerował, żeby ten czas był krótszy, na przykład miesiąc albo na przykład 3 tygodnie, żeby nie trzeba było aż tak długo czekać na opinię kuratora. I to jest rzecz, która jest do przyjęcia, bo to jest techniczna rzecz. Gdyby się pojawiła wcześniej na etapie prac sejmowych, pewnie byśmy ją również do ustawy dokooptowali. Więc tu nie ma jakichś głębokich różnic między nami a panem prezydentem. Przyjmujemy do wiadomości, że czas dzisiejszy, i tak rzeczywiście nie komentujemy tego w żaden inny sposób, czas dzisiejszy nie jest najlepszy do tego, żeby spory polityczne wewnętrzne ożywiać. Lepiej je gasić, a skupić się na tym, co jest dziś najważniejsze, na przyjmowaniu uchodźców ukraińskich, w tym dzieci, bo połowa to dzieci, i na działaniach przede wszystkim skierowanych na bezpieczeństwo polskich
Donald
Polaków.
Tusk zapewnia, że Unia Europejska nam jednak pieniądze z krajowego, na krajowy plan odbudowy.
Pan Donald Tusk, gdyby miał odrobinę honoru, to schowałby się w szafie i na razie nie wychodził jako pomocnik Angeli Merkel, która wyhodowała również to, co się dzieje na wschodzie. Lepiej, gdyby się nie odzywał.
No właśnie, a pan mówi... Apelujecie o inny język, a pan proszę.
Nie, nie, ale inny język zawsze musi być prawdziwy. Zawsze musi być prawdziwy. Jeśli pan Donald Tusk mówi, że będzie chciał KPO skierować tylko na samorządy, tak jakby samorządy były jakąś prywatną własnością Platformy Obywatelskiej, albo jeśli pan Donald Tusk stoi na czele polityków, którzy próbują dalej nakładać sankcje na Polskę za jakąś rzekomą niepraworządność, którą nawet pani Mosbacher stwierdziła, że to jest przejaw rosyjskiej propagandy, która trafiała na Zachód, no to z kim ja rozmawiam? Ja nie mam zaufania najmniejszego do pana Donalda Tuska jako głównego pomocnika Angeli Merkel, a ktoś tego Putina wyhodował przez te 20 lat przecież.
Myśli pan, że tylko Angela Merkel? Naprawdę?
Cały Zachód z Niemcami na czele.
Bardzo by to było proste.
Cały Zachód z Niemcami na czele, robiąc biznesy na wielką skalę, zapominając o zestrzelonym samolocie w 2014 roku z cywilami na pokładzie, zapominając o tym, że ukradł Krym, ukradł Donbas, zapominając o 2010 roku, zapominając o 2008 roku. Wszystko nic. Tylko biznes z Rosją.
Kto to robił? Kto to robił? Przez lata był ślepy na kolejne akty agresji Putina. To jest wszystko prawda.
Coraz większe.
Gruzja, Ukraina, to wszystko prawda. To się już wydarzyło i te sankcje, które na Rosję spadały, były niezauważalne. Ale to się zmieniło.
Tak, zmieniło się pod wpływem również polskiej akcji dyplomatycznej i tego, co robi pan premier Mateusz Morawiecki, co robi Zbigniew Rau. Pamiętajmy tą sobotę poprzednią, kiedy pan premier pojechał do Niemiec i wyśmiał ich na miejscu w Berlinie, że te 5000 hełmów to jest po prostu żart jakiś. Na drugi dzień w niedzielę Bundestag się zebrał po to, żeby zmienić całkowicie nastawienie do tego, co się dzieje na Ukrainie. Dziś znów widzimy jakieś slalomy giganty pana kanclerza Scholza i Niemców, że jednak dalej biznes będą, bo to jednak biznes...
Uzależnieni od rosyjskich surowców. Oni nie mają ani jednego gazoportu. No my zbudowaliśmy swój, Polska zbudowała, a Niemcy nie zbudowali, dlatego że Niemcy wierzyli...
Żałujemy naszych niemieckich przyjaciół, mają jednak troszkę więcej pieniędzy, myślę, że sobie poradzą.
Nie żałujemy, tylko raczej... No. staramy się wyjaśnić, zrozumieć, znaczy inaczej, zrozumieć,
nie, nie, proszę Państwa, nie ma zrozumienia, nie ma zrozumienia i usprawiedliwienia dla tolerancji, dla aktów agresji i to takiej absolutnie niespotykanej wcześniej agresji Putina, która nie jest dzisiaj czymś, co się objawiło. To jest coś, co przez 20 lat postępowało.
Ale 2/3 polskiej ropy, tej ropy, którą przerabia Orlen, to jest na benzynę, na olej napędowy i tak dalej, to jest ropa pochodząca z Rosji.
Owszem.
2/3.
Owszem.
To nie jest tak, że to tylko Niemcy fundują Putinowi militarne zabawki. My też płacimy Rosji dzięki temu, że my kupujemy od nich węgiel, ropę, gaz. Gazu coraz mniej, do końca roku już tylko. No, ona ma pieniądze.
Owszem, tak, tylko że my deklarujemy wprost, że chcemy od tego odejść. Niemcy
Unia Europejska nie.
Deklarują wprost Niemcy,
że chcą od tego odejść. Przepraszam bardzo, Niemcy powiedzieli, że do końca tego roku o 2/3 chcą ograniczyć import surowców.
I chwała im za to. Bardzo dobrze, że zmienili narrację w tym względzie.
Znaczy, jeżeli to,
Pod wpływem tego, co się oczywiście dzieje. Znaczy, główny wpływ na to mają, żeby było też jasność, żeby tu nikt sobie nie przywłaszczał sukcesów. To mają Ukraińcy, którzy bronią Ukrainy. Gdyby się nie bronili, tylko poddali, to nikt by na to nie zwracał już się pewnie uwagi. Natomiast ich opór, ich bohaterstwo powoduje, że świat otwiera oczy.
I więc o tym chciałbym z panem trochę porozmawiać, bo to jest coś, co mam wrażenie nam trochę umyka, a mam też poczucie, że jesteśmy świadkami jakiegoś historycznego wydarzenia w relacjach nie tylko polsko-ukraińskich, ale także no, w ogóle w naszej części Europy. To znaczy, no, ja nie chciałbym oczywiście popadać w jakiś nadmierny patos, czy w jakieś tak już przesądzające wszystko twierdzenia, ale ta ugoda Pereyaslavska, która wrzuciłam de facto Ukrainę w objęcia Rosji, zdaje się przestać obowiązywać. Znaczy Ukraina wraca do Europy. No.
Ukraina wraca do Europy, ale też obserwujemy na naszych oczach proces narodowotwórczy. Naród ukraiński jest narodem stosunkowo młodym spośród narodów europejskich i też dość zróżnicowanym. Różne języki, różna religia, to wszystko powodowało i państwo polskie, państwo ukraińskie przede wszystkim jest państwem dość młodym na mapie Europy, 30-letnim można powiedzieć. W związku z tym to, co dzisiaj widzimy, to są nowe, jakby to źle nie zabrzmiało, mity założycielskie, ale nowe fundamenty założycielskie tego, czy nowe podwaliny tego państwa.
Jak Ukraińcy patrzą na swojego prezydenta Zełenskiego.
To są bohaterowie Ukrainy na wieki. I prezydent, i ci, którzy z bronią w ręku, i pan mer Moskwy, mer, przepraszam, Kijowa, pan
Kliczko,
i jego brat, i wszyscy ci, którzy tam zostali i z bronią w ręku, bronią się rzeczywiście przed agresją, brutalną agresją, niespotykaną agresją rosyjską. To są bohaterowie Ukrainy na wieki następne, bez wątpienia do nich się będą odwoływać Ukraińcy w podręcznikach również historycznych dla swoich dzieci.
Jeśli nie daj Boże, nic się złego nie stanie w Polsce, na Ukrainie i tak dalej, no to widać, jak bardzo zmieniają się relacje między Polakami a Ukraińcami. Myśmy dotychczas ich traktowali jako niezbędnych pracowników w Polsce. Trochę tak, jak pewnie na Zachodzie byliśmy my traktowani.
Ja bardzo przepraszam, ale ja traktowałem Ukraińców jako swoich przyjaciół. Wielu mam z nich. Również tych, którzy bezpośrednio z moją rodziną współpracują, choćby w naszym domu rodzinnym, jako przyjaciół, nie jako pracowników.
Ja wiem, tylko wie pan, nie wiedzieliśmy chyba, jak bardzo bliscy jesteśmy sobie, dopóki coś tak dramatycznego się nie stało.
To prawda, to wszystko odkrywamy. To ja tutaj absolutnie nie neguję tego. Odkrywamy, ale to odkrywamy również coś, co dzieje się już, przypomnijmy, 1 do 2 milionów według różnych szacunków Ukraińców w Polsce od wielu lat. Czy jakiekolwiek problemy z integracją Ukraińców i Polaków były w Polsce? Jakiekolwiek problemy dotyczące, nie wiem, takiego, a nie innego zachowania się Polaków w stosunku do Ukraińców? Jakieś incydenty, które tak naprawdę nie trafiają?
Zdarzają się
również między Polakami.
No oczywiście, że tak. Tak. Właśnie ja też nie chciałbym, żeby do tego przykładano, no bo jak ja słyszę teraz, że tam jacyś Ukraińcy zachowywali się źle, no dobrze, no a jakiś Polak zgwałcił Ukraińcę
oczywiście,
niestety, no, zamiast jej pomóc.
Ale to no są incydenty. Generalnie z tym problemu nie ma. Jesteśmy Słowianami, jesteśmy w tym samym kręgu kulturowym. Więcej nas łączy niż dzieli, krótko mówiąc.
A wie pan, co to jest Vlatšast?
Nie wiem. Powie.
Vlatšast to jest kijowska drag queen. Mhm. Działacz społeczności LGBT, który pierwsze co zrobił, to się zaciągnął do armii.
No i chwała za to.
I walczy teraz ręka w rękę, ramię w ramię z tymi czarnego sektora z tymi takimi naprawdę najtwardszymi nacjonalistami.
Nie ma to najmniejszego. Myśli pan, że orientacja seksualna kogokolwiek ma wpływ na to, jak się broni przed agresją rosyjską?
Znaczy, ja myślę, nawet, że nie, ale to ja pokazuje, panie ministrze, oczywiście do pana, że może jednak czasami z większą dozą zaufania należy podejść do ludzi, z którymi się na co dzień nawet widowiskowo nie zgadzamy.
No ale pan teraz mówi o stosunkach polsko-ukraińskich, czy o rewolucji neomarksistowsko, prawda, no, kulturowej?
Ale rewolucja neomarksistowsko-kulturowa.
A po co o tym rozmawiamy? Mnie nie interesuje orientacja seksualna osób, które bronią Ukrainy, tak jak i pana nie interesuje, po co o tym rozmawiamy.
Dlatego, że mnie naprawdę buduje ten przykład, kiedy
okazuje
się,
też,
że ludzie bardzo różni, którzy się ze sobą na co dzień nie zgadzają, w obliczu tego, co ważne, stają razem i mówią...
Przykład bardziej błahy.
Maskiewski, wojenny karabin.
Oczywiście. Przykład bardziej błahy, bo nie taki bohaterski jak tej ukraińskiej drag queen i wszystkich innych żołnierzy ukraińskich broniących Ukrainy. No ale wyjście pana Krzysztofa Gawkowskiego na mównicę z flagą ukraińską i polską i standing ovation ze strony również Prawa i Sprawiedliwości. Można?
No można, jak się okazuje, czasami
można. Mówię błahy przykład, bo to nie jest jak żadne bohaterstwo, ale jednak pokazujemy jedność w sprawach najważniejszych, bez względu na różnice, jakie nas dzielą.
I właśnie o tym chciałem z panem na samiutki koniec powiedzieć. Czy czasami, wie pan, bo to budzi w Polakach jednak czasami takie ciepłe uczucie, że o Boże, potrafili się dogadać, niezwykłe. Patrząc na was, na polityków, myślę, że niezwykłe. Coś się musiało, tylko właśnie, czy to się zawsze musi stać coś tak strasznego, jak nie wiem... Śmierć papieża, wojna...
Nie, tylko że, panie redaktorze, takich przykładów jest więcej, tylko one są nieujawniane. Natomiast moja współpraca choćby z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale także Koalicji Obywatelskiej na co dzień jest i ona... Tylko media się tym nie interesują, jak nie ma zagrożenia zewnętrznego. Wolą pokazywać to, co nas dzieli, niż różni, bo to jest bardziej interesujące. Nie mówię o panu. Nie mówię o panu, mówię o innych mediach.
Dobra, dobra, pan zawsze powie komuś, ja nie mówię o panu, ale inni to wie pan.
No ale tak jest. Natomiast dzisiaj rzeczywiście potrzebujemy tej jedności i świetnie, że ta jedność się pokazuje. Jedność wokół spraw najważniejszych, bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo Polski jest wprost uzależnione od bezpieczeństwa Ukrainy i dziękujemy Ukraińcom za obronę Europy.
Przemysław Czarnek, minister Prawa i Sprawiedliwości chwalący Lewicę, to też na to chciałbym zwrócić uwagę.
To jest... Konkretnie Krzysztofa Gawkowskiego, który wygłosił znakomite przemówienie, które wzbudziło entuzjazm całego Sejmu.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu, kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.